Podróże małe i duże.
Wprawdzie podaliśmy Państwu czas, ale proszę się nie spieszyć. To nadal całkowicie spokojna pierwsza listopadowa niedziela. Podczas naszej ostatniej jeszcze październikowej podróży, radiowej podróży w ramach podróży małych i dużych, przemierzaliśmy alejki cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Lipowej w Lublinie. Tym razem, ponieważ jak wiemy, dzięki oczywiście naszej przewodniczce, ale także dzięki historii i lekcjom historii jeszcze z młodzieńczych lat, tak naprawdę cmentarz przy ulicy Lipowej to zespół cmentarzy przy ulicy Lipowej. Więc tym razem pospacerujemy sobie po cmentarzu ewangelickim, ale także cmentarzu prawosławnym. W prawosławnej części cmentarza znajduje się blisko 500 nagrobków, a wśród nich także takie nazwiska, które wpisują się w historię Lublina, jak na przykład Jan Riabinin czy też Jan Ziemski. Ale oczywiście nie będziemy omijać jednego z ważniejszych zabytków umiejscowionych także w tej prawosławnej części cmentarza, przy ulicy Lipowej.
Kolejnym obiektem, bardzo ważnym i przepięknym, jest cerkiew. Cerkiew, która była wybudowana w latach 1901-1904. Jej fundatorem był Andrzej Wiejkun, który był prezesem Izby Skarbowej. On, fundując tę cerkiew, chciał upamiętnić swoją zmarłą małżonkę Marię. Pierwsze wezwanie tej cerkwi to właśnie świętego Andrzeja Męczennika Stratelatesa, który był patronem Andrzeja Dejkuna. Także to pierwsze wezwanie było nieco inne.
Nieco inne niż to obecne. Czy Państwo kojarzą, jak brzmi wezwanie właśnie tej cerkwi umiejscowionej na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze podróże@radiolublin.pl. Ten głos, który Państwo usłyszeli, to głos, który już raz przeprowadził nas przez naprawdę kawał niesamowitej historii, którą możemy odczytywać z nagrobków przy cmentarzach przy ulicy Lipowej. To pani Barbara Klimczak, przewodniczka PTTK-u Lubelskiego. A skoro już się przedstawiamy, to jeszcze Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Zielono, to prawda, było. Teraz, jeśli spoglądamy na alejki przy cmentarzu przy ulicy Lipowej, to tak naprawdę różnokolorowo od tych opadłych jesiennych liści. Jest pięknie i nostalgicznie. To rzeczywiście niesamowity zabytek w centrum naszego miasta. Drodzy Państwo, w prawosławnej części cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie znajduje się cerkiew i nosi bardzo charakterystyczne, znamienne wezwanie, zresztą bardzo pięknie brzmiące i dosyć długie. To informacja także dla tych, którzy chcieliby do nas na przykład napisać z prawidłową odpowiedzią podróże@radiolublin.pl bądź też zadzwonić 801 50 10 22.
Kolejnym obiektem, bardzo ważnym i przepięknym, jest cerkiew. Cerkiew, która była wybudowana w latach 1901-1904. Jej fundatorem był Andrzej Wiejkun, który był prezesem Izby Skarbowej. On, fundując tę cerkiew, chciał upamiętnić swoją zmarłą małżonkę Marię. Pierwsze wezwanie tej cerkwi to właśnie świętego Andrzeja Męczennika Stratelatesa, który był patronem Andrzeja Dejkuna. Także to pierwsze wezwanie było nieco inne.
Natomiast to wezwanie typowo historyczne, a teraz współcześnie, jakie wezwanie nosi cerkiew na cmentarzu w części prawosławnej przy ulicy Lipowej? W dolnej części cerkwi znajduje się krypta, częściowo zagłębiona w ziemi, przykryta marmurowymi płytami w poziomie posadzki. Zlokalizowano w niej oprócz grobu fundatorów również grób gubernatora lubelskiego Włodzimierza Tchórzewskiego. Elewacje zewnętrzne budowli bardzo zwracają uwagę, zwłaszcza wieczorem, kiedy są pięknie podświetlone. Zostały zaopatrzone w bogaty detal architektoniczny o formach charakterystycznych dla architektury cerkiewnej tego właśnie okresu. Dominuje czerwona cegła, zastosowana jako tło, a detale wykonane zostały z białej cegły, a także z profilowanych kształtek w tym samym kolorze. Polecamy Państwu podczas odwiedzania grobów bliskich na cmentarzach przy ulicy Lipowej także wejście do samej cerkwi, bo tam całkiem sporo historii i tajemnic, które właśnie ten budynek skrywa. O tych historiach także samej części prawosławnej cmentarza przy ulicy Lipowej, właśnie tej części prawosławnej, opowiada nam nasza przewodniczka PTTK, pani Barbara Klimczak.
Znajdujemy się na terenie cmentarza prawosławnego. Mówiąc o historii tego cmentarza, historia tego cmentarza to na pewno nie jest historia prawosławia w Lublinie. Natomiast jest to ta historia carskiego Lublina. Ta historia może być ujęta dokładnie wręcz w takich stuletnich ramach. 1815-1915. A no, początek to jest Kongres Wiedeński, na mocy którego zostaje powołane Królestwo Polskie, tak zwana kongresówka, i Lublin oczywiście wchodzi w skład tej kongresówki i tutaj przyjeżdża coraz większa liczba urzędników rosyjskich, nauczycieli i wojska. To jest też ten czas, kiedy no, początkowo królestwo ma dużą autonomię, ma własną konstytucję, armię, prawda, jest połączone tylko tą unią personalną z Rosją, ale każdy kolejny zryw narodowy, jak wiemy, powoduje ograniczenie tej autonomii. No tutaj przyjeżdżają w miejsce wojska polskiego, wojska rosyjskie. Do czego zmierzam? Zmierzam do miejsca, przed którym się znajdujemy, które nazywane jest Generalską Górką. Jest to sztuczne wzgórze, które nigdy nie było przebadane archeologicznie, ale nie ma tego wzgórza na starych mapach. Natomiast, jak mówię, nazywane jest Generalską Górką i tu znajdować się mają prochy oficerów i żołnierzy rosyjskich. Wielu tu było tych żołnierzy, no, stacjonowali oni w koszarach świętokrzyskich, ale nie tylko. To też obiekty klasztoru dominikanów na Starym Mieście, tam również stacjonowało wojsko. To powizytkowskie te obiekty, dzisiejsze Centrum Kultury, no też w tym czasie carskiego Lublina garnizon wojskowy tam stacjonował. Ale też, jak mówimy, no przede wszystkim tutaj jest koszar świętokrzyskich. To był między innymi taki 69. Riazański Pułk Piechoty. Nie tylko, ale tych żołnierzy było bardzo wielu. I tutaj właśnie jest miejsce no, spoczynku tychże żołnierzy. Stąd na szczycie jest taki rodzaj kaplicy grobowej. I znajduje tu się wizerunek, prawda, obolałej twarzy Chrystusa na chuście świętej Weroniki. Natomiast wokół tej górki jest, znajdują się nagrobki wyższych oficerów rosyjskich. Jeżeli chodzi o plastykę, to one niczym nie odbiegają od tych z części rzymskokatolickiej, bo również panoplie, prawda? Bo również tu są skałki. Jeżeli chodzi o krzyż, jest krzyż na przykład na jednym z nagrobków prawosławny. Natomiast wszystkie te nagrobki no, pochodzą z warsztatu Adolfa Saturnina Timego, tego kamieniarza, z którego naprawdę kilkadziesiąt nagrobków jest na części rzymskokatolickiej i tego najbardziej znanego takiego zakładu w XIX-wiecznym Lublinie.
I raz jeszcze nawiązując do samej historii i tematu spaceru, czyli o tych zagmatwanych losach związanych z Lublinem wyznawców prawosławia, których właśnie nazwiska możemy wczytywać się i wyczytywać z nagrobków przy ulicy Lipowej w tej części prawosławnej, wpisuje się historia rodziny Hartwigów.
No na pewno w tę historię wpisują się losy pięknej Marii Biriukow, która była mamą naszej wspaniałej poetki Julii Hartwig. Maria Biriukow to była Rosjanka wyznania prawosławnego, którą Ludwik Hartwig poznaje w Moskwie. W Moskwie, do której ojciec Julii trafia jako przedstawiciel jednej z firm fotograficznych. No, Moskwa to jest, proszę pani, no, wtedy czas, kiedy naprawdę ludzie bardzo różnych zawodów wiążą się z tym miastem swoją przyszłość. Ona daje ogromne możliwości. To tam Ludwik zakłada swoje dwa warsztaty fotograficzne i on naprawdę zaczyna, no wspaniale mu się powodzić, one pięknie się rozwijają. No jest taka historia bardzo romantyczna, że pewnego dnia do jednego z tych zakładów przychodzi piękna dziewczyna, która prosi o wykonanie fotografii. Kiedy przychodzi po tę fotografię, aby ją odebrać, atelier obwieszczone jest jej podobiznami. No i tak miała się zacząć wielka miłość i to małżeństwo państwa Hartwigów. Także no, zostaje Maria żoną Ludwika i tak na pewno no, chcieli sobie swoje życie naprawdę ze wspaniałą wówczas Moskwą zapewne związać. Miasto naprawdę na wysokim poziomie, ze wspomnień wiemy, korzystają z teatrów, z opery. Rodzina sobie naprawdę tam doskonale radzi. Tam przyszło na świat czworo ich dzieci. Także no, na pewno chcieli sobie z Moskwą związać to swoje życie. No i tu jest po raz kolejny wybucha rewolucja, która wszystko niweczy. uciekają do Polski, zatrzymują się w Lublinie. I znowu te ich początki są bardzo trudne. Wiemy, że mieszkali na Początkowskiej, czyli Boczna Staszica. Wyobrażamy sobie, że biorąc pod uwagę tą stopę życiową moskiewską, tutaj te dwa pokoje i kuchnia przedzielona ciemnym korytarzem, no to na pewno warunki są bez porównania. Ale tutaj, tam przychodzi na świat Julia w 1921 roku. Ona rodzi się w Lublinie. Czwórka rodzeństwa urodziła się w Moskwie. Pani Julia wspomina i w sumie stąd mamy te informacje. Mama, osoba bardzo opanowana, która ma ogromny autorytet u dzieci, osoba, która jest bardzo zamknięta, skryta i która bardzo tęskni, już o tym pisze nawet mała dziewczynka. Ona jest oderwana od swojej rodziny. Ona musiała wyjechać, mimo że próbowała się skontaktować z rodziną w Rosji, ale też zdaje sobie sprawę, jakie to może być niebezpieczeństwo dla tych, którzy pozostali, że jedna z członek rodziny uciekł, prawda, przed rewolucją. Także Julia pisze w pięknym jednym utworze, że ona też zna tą swoją rodzinę tylko ze zdjęcia, że siedzą za stołem w ogrodzie jak u Czechowa. Ona żadnej babci, cioci, przecież nikogo z tamtej rodziny nigdy nie poznała. A pani Maria no jest po prostu osobą taką zamkniętą, która potwornie tęskni, odciętą od tej Moskwy, odciętą od przyjaciół, odciętą od rodziny. No i to najprawdopodobniej jest powód tego, że po prostu odbiera sobie życie w 1931 roku. Traci pani Julia mamę jako mała dziewczynka. Także to losy są naprawdę niezwykle zagmatwane i jak czasami sobie myślę, bo może teraz jest już cmentarz po takim remoncie, no już minęło kilka lat, ale był taki czas, kiedy tu spacerowaliśmy, były strasznie zniszczone te nagrobki. I tak zawsze mówiłam, że te rachunki krzywd z zaborcą ktoś wyrównywał młotkiem. Czasami nawet nie zastanawiając się też, jakie są powody osób, które tutaj no też na tym cmentarzu spoczywają. Pomijam, że bez względu na to, kto był, nigdy nie popieram, żeby ktoś niszczył nagrobki. Ale to po prostu duża była bezmyślność. Natomiast mamy też te piękne wspomnienia Julii, która mówi, że chodzi z mamą i do kościoła, i do cerkwi. I też te dokładnie wspomnienia pisze, że ona tu do cerkwi przychodziła z mamą. Właśnie no, tak się złożyło, że zakończyła swoje życie i tutaj spoczywa na cmentarzu.
A skoro po raz kolejny nasza przewodniczka, czyli pani Barbara Klimczak, wspomniała cerkiew prawosławną, właśnie w tej części prawosławnej cmentarza przy ulicy Lipowej, jaką nazwę, jakie wezwanie tak naprawdę nosi dzisiaj ta cerkiew? I tutaj oczywiście mała podpowiedź, drodzy Państwo, to są nawet dwa wezwania, a nie tylko jedno. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Rzeczywiście te splątane losy w Lublinie, splątane losy tak wielu wyznawców różnych wyznań, losy splątane historią bardzo wielu państw również, bo przecież nazwiska z całego świata możemy znaleźć na cmentarzach przy ulicy Lipowej, sprawiają, że dobrze jest mieć przewodnika, z którym można po prostu krok po kroku, rozgarnując te jesienne liście, wczytywać się w historię kolejnych nagrobków.
Ponieważ zbliżamy się dość niezwykłego tutaj nagrobka, to ten styl, właściwie rodzaj altany, to jest jedyny, jaki jest na cmentarzu, nie tylko prawosławnym, ale w ogóle na tych wszystkich cmentarzach. Nie ma takiej altany. Zwieńczona jest oczywiście tym cebulastym hełmem, takim prawosławnym. Natomiast tutaj spoczywa 20-letni człowiek, 12-13 rok. Po prostu to uważamy, że taki bardzo ciekawy przykład architektury, ale to wygląda jakby zabezpieczenie było tego grobu, tak, prawda? No ja sobie tak może tłumaczę, że rodzina, która już wiedziała, że musi stąd uciekać, ta taka informacja, jakie tutaj ogromne zagrożenia są ze strony tej nacierającej armii, po prostu tak myślę, może po prostu obawiano się, żeby grobu ktoś nie zniszczył, no bo nie jest to jakaś taka wyjątkowa forma architektoniczna, a bardziej wygląda dla mnie, prawda, dość ciekawa na takie miejsce, które by po prostu ktoś chciał bardzo zadbać o grób tego młodego człowieka, który to już jest tak może interpretacja, ale tak jakby po prostu, żeby on nie uległ zniszczeniu, prawda? No tutaj, a w każdym razie to jest jedyny taki przykład na cmentarzu. Generalnie, jeżeli chodzi o te nagrobki, one w plastyce nie różnią się niczym od nagrobków, jeżeli chodzi o wykonanie od tych nagrobków z części rzymskokatolickiej. Ucięte drzewo na skałkach, prawda? Tu jest bardzo wielu pochowanych, no przede wszystkim żołnierzy jednak. Wśród nich jest bardzo wielu takich notabli. Apogeum tego carskiego Lublina, to jak wiemy, no nie była to tylko cerkiew w Lublinie, ta, która znajduje się na na cmentarzu i cerkiew pod wezwaniem podniesienia krzyża, która znajduje się na Ruskiej, ale jak wiemy, no i przy Alejach Racławickich 1904 rok, to prawie ten sam czas dzisiejszy kościół garnizonowy był cerkwią, przebudowano wizytki, prawda, też pięciokopułowa cerkiew, ale co było taką dominującą, co miało wskazywać na tą Rosjanie, tą ich wagę tutaj pobytu, no taką najważniejszą cerkwią, to był oczywiście ten sobór, sobór na Placu Litewskim, sobór pod wezwaniem podwyższenia krzyża. No jak mówię, no ta dominacja rosyjska to był ten naprawdę ewidentny symbol, bo on był w centrum Lublina. Ale kiedy no, dowiadujemy się, że sama dzwonnica miała ponad 400 metrów, ikonostas ociekał złotem, no on naprawdę miał pokazywać to bogactwo i tą rangę Rosjan, którzy tutaj byli, prawda? A i proszę Państwa, do czego zmierzam? Michał Bukowski, który był 12 lat tutaj gubernatorem, no postać to bardzo ładnie, biały marmur, no pięknie mężczyzna pokazany w tym stroju wizytowym, epolety, ordery. 12 lat był gubernatorem, był pomysłodawcą budowy tego soboru. Soboru, czyli on był zrównany w funkcji z katedrą. W tym znaczeniu, nie cerkiew, tylko sobór. I no, na czele budowy oczywiście tutaj staje ci najważniejsi tacy urzędnicy wojskowi i on również na czele komitetu budowy tegoż soboru stał. Michał Bukowski, który tutaj spoczywa. Wiemy, jak się skończyła historia cerkwi. Został rozebrany jako ten symbol rusyfikacji, prawda? I z tego materiału wybudowano dom, dzisiejszy dom żołnierza. Zresztą przebudowano w latach 20. cerkiew na kościół garnizonowy, przebudowano oczywiście wszelkie elementy z zabudowań wizytek, również te kopuły i wszystkie elementy architektoniczne również zdjęto, no po prostu, aby nie przypominały już tej historii carskiego Lublina.
Ale my przypominamy natomiast historię tych, którzy byli z Lublinem związani i którzy spoczywają dziś, tym razem na części prawosławnej, ale także jeszcze przejdziemy do części ewangelickiej. Ten spacer historyczny przed nami także rozwiązanie połowiczne, bo już pierwszą część odpowiedzi mamy chociażby od pana Wiesława, który do nas napisał na adres podróże@radiolublin.pl. Jeśli chodzi o pierwszą część nazwy i o pierwsze wezwanie, właśnie owej cerkwi przy ulicy Lipowej na cmentarzu prawosławnym. Ale brakuje nam do kompletu jeszcze jednej nazwy. Jeśli uda się wam, drodzy Państwo, odnaleźć tę nazwę, to oczywiście czekamy. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Podróże małe i duże.
I wraz z naszą przewodniczką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie, panią Barbarą Klimczak, powracamy na tę część prawosławną cmentarzy przy ulicy Lipowej.
Jeden z najpiękniejszych nagrobków, który przedstawia anioła wspartego o skałki w tej drapowanej szacie. Istnieją takie źródła, które informują, że on był w warsztacie Bolesława Syrewicza, ale nie wszystkie, także proszę pani, wszystkie źródła podają i o czym zresztą sami się przekonujemy, że to jest nagrobek naprawdę wysokiej klasy. Przepiękny nagrobek, prawda, taka rzeźba tego anioła. I tutaj jest spoczywa Iwan Surkow, generał, który był też naczelnikiem szpitala wojskowego. Jak mówię, większość tych nagrobków to jednak są tutaj nagrobki wojskowych, ponieważ my o bardzo wielu tutaj postaciach nic nie wiemy. Ci ludzie wyjechali, już nie wrócili. Ja tutaj tak czytałam w źródłach, no wielu z nich jest tutaj zruszczonych baronów niemieckich. Ludzie naprawdę z takich zamożnych, znamienitych rodzin, jak tutaj Wiera Zamiatina, która pochodzić miała z książęcego rodu o bardzo, bardzo długim rodowodzie. Zastanawia mnie to, ponieważ to są takie dość szczegółowe dane na temat śmierci tej osoby. Młoda dziewczyna, 26-letnia i jej kilkumiesięczna córka Helenka. Przedstawię Państwu jako fakt, no wydaje mi się, że jest to sytuacja wiarygodna, no tak przedstawiona jest w źródłach. Niemniej jednak miała być to dziewczyna, która po śmierci właśnie córeczki straciła wolę życia. A córeczka miała umrzeć z kolei wskutek zakażenia, no braku higieny przez mamkę, która ją No ale przyznacie Panie, no tutaj jest tak bardzo wielu różnych ludzi, prawda? Są tak szczegółowe informacje na temat, no tragicznych wydarzeń, ale ja też czasami mam wrażenie, że po prostu życie, no było też podobne jak dzisiaj. Te wydarzenia musiały społecznością wstrząsnąć w jakiś sposób, prawda? Że taka młoda osoba i w ten sposób umiera dziecko, prawda? To się akurat w ten sposób zachowały te informacje, prawda? Natomiast małżonek był z pochodzenia Polakiem, inżynier wojskowy, Rosjanin, ale pracował jako inżynier na budowach tutaj na terenie Królestwa Polskiego. Także tutaj Wiera Zamiatina, jak tutaj wspominano, bardzo, bardzo szczegółowo to pochodzenie jest opisane, ale na pewno pochodząca z rodu, że no zanim tu przyjechała, też kończyła ten Smolny, Instytut Szlachetnie Urodzonych Panien. Ale tutaj wydaje mi się, że takie historie, to już bez względu na cmentarz, bez względu na wyznanie, one zawsze są bardzo przykre. Podobnie jak patrzymy na groby dzieci, prawda? No bez względu na którym cmentarzu by się nie znajdował. Jeszcze tu na moment bym koniecznie chciała wejść, uczennica gimnazjum żeńskiego, prawda? I to pięknie z takim bukiecikiem ta postać jest wyrzeźbiona. No zawsze takie wzbudza jeszcze taką większą, prawda, taką nostalgię, bo no zupełnie inaczej ogląda się też takiego zasłużonego w wieku człowieka. Ja zapraszam na moment, bo chciałabym kilka słów o jednej z postaci powiedzieć. Jeden z najstarszych nagrobków, 44 rok, i tutaj spoczywa pułkownik też rosyjski, natomiast to jest na takiej trójkątnej podstawie płyta i też nie mamy do końca wyobrażenia, jak ona mogła wyglądać, bo jest po części zniszczona, tu w niszy znajduje się też urna, ale jest to jeden z tych najstarszych nagrobków na części prawosławnej. A tutaj słów kilka koniecznie, bo rodzina, która się naprawdę wpisała w historię miasta, Stepanowi. Jewgenij Stepanow, który przyjechał tutaj i był nauczycielem w gimnazjum lubelskim rosyjskiego literatury, ale miał żonę Polkę, Paulinę Konarską i mieli czworo dzieci, trzy córki i syna. Najmłodsza z córek, to jest też taka informacja tutaj zawarta w tych ostatnich publikacjach, najmłodsza z córek, która była śpiewaczką operową, występowała, ona tutaj też uświetniła swoim występem w 1898 roku inaugurację Towarzystwa Muzycznego Lubelskiego. Także jest taka informacja, to jest to towarzystwo, którego członkowie 50 lat później otworzą w Lublinie Filharmonię. I jeszcze dodam, bo to mi się tak jakoś pięknie złączyło, że pierwszy koncert Filharmonia Lubelska miała na festiwalu, Lubelski Festiwal Sztuki, a organizatorką tego festiwalu była Maria Bechy-Trudnicka. No właśnie, to się tak jakoś, no mówię, te historie są po prostu no, naprawdę niezwykłe. Oczywiście było wiele występów i wspaniałych osób, ale też a propos tej rodziny Stepanowów, że jedna z córek była po prostu śpiewaczką opery. Natomiast Aleksander Stepanow to już jest postać, która wpisała się naprawdę pięknie w historię lubelskiej fotografii. Pisano o nim, że on był ojcem nowoczesnej ery lubelskiej fotografii, bo on wszystkie takie nowe techniki z zachodu, jeździł do Paryża, tutaj jako pierwszy w swoim zakładzie zastosował metodę momentalną, tą metodę, która przyspieszała robienie zdjęć, też jeszcze były te zdjęcia na płytach, przywoził nowoczesne aparaty, jako jeden z pierwszych przedsiębiorców był podłączony do prądu, natomiast na pewno to był pierwszy zakład fotograficzny, w którym był światło elektryczne. I dlatego tam były też w tej prasie takie bardzo ciekawe takie reklamy, że zakład Stepanowa wykonywa wszelkie obstalunki z należytą starannością w zakresie fotografii. No też mogli i wieczorem, i rano, no to w ogóle ten język jest taki wspaniały. Ale też chciałabym podkreślić, że Stepanowowie, no przecież te zdjęcia, które przeniesione były na pocztówki, no to jest po prostu gratka dla kolekcjonerów, a jakie źródło informacji, jak bardzo się Lublin zmieniał. I w przypadku zakładu Stepanowa, bo są też takie fotografie w Muzeum Miasta Lublina, fotografie aktorów, czy jest taka naprawdę już niezwykły smaczek, fotografia Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów, która była w tym wykonana. No to coś niezwykłego. Także naprawdę warto pamiętać, ludzie przyjechali, wpisali się. Ten zakład potem po prostu jego następcy, którzy po nim przejęli, prowadzili, ale no, był też nauczycielem wielu tych pokoleń fotografów.
Drodzy Państwo, polecam teraz w dobie internetu skorzystać z tych dobrodziejstw i wpisać takie oto hasło w wyszukiwarkę. Lublin na dawnej pocztówce. To, co Państwu oczom się ukaże, może naprawdę zachwycić i pokazać, jak wygląda, jak zmienia się to nasze miasto i do jakich elementów teraz współcześnie lublinianie po prostu w swoim mieście powracają. A ja powracam do naszego pytania konkursowego. Pan Wiesław napisał, że jeśli chodzi o cerkiew, przy ulicy Lipowej, w tej prawosławnej części cmentarza, to cerkiew świętych niewiast niosących wonności. Pani Celina dodała, że to właśnie pod wezwaniem niewiast niosących wonności świętego proroka Eliasza i jeszcze jedną odpowiedź mamy, niosących wonności do grobu Pana i świętego proroka Eliasza. W takim razie sprawdzamy i naszą, i Państwa wiedzę już u słów, u źródła, u naszej przewodniczki, pani Barbary Klimczak.
Dzisiaj ten poziom najniższy to jest wezwanie świętego proroka Eliasza, a no jest dwupoziomowa, poziom wyższy to jest wezwanie świętych niewiast niosących wonności do grobu Chrystusa. No ona jest wykonana w takim stylu bizantyjsko-moskiewskim, pięciokopułowa i te piękne i kopuły i krzyże, które wieńczą ten szczyt, one były wykonane w fabryce Plage Laśkiewicz. Zapraszam Państwa teraz na trasę, w której zapoznamy się z kilkoma postaciami, które tutaj spoczywają.
Zanim przejdziemy dalej właśnie taką wędrówką od grobu do grobu, zresztą tak jak powtarzała wielokrotnie nasza przewodniczka pani Barbara Klimczak i wszyscy inni przewodnicy, którzy oprowadzają nas po cmentarzach przy ulicy Lipowej, wystarczy tylko i wyłącznie wykonać jeden krok, a czasami nawet odwrócić plecy od jednego do drugiego nagrobka i wtedy po raz kolejny, jak w jakiejś księdze historycznej, otwierają się przed nami kolejne informacje, wiadomości, nazwiska i daty. To jest chyba takie najbardziej wartościowe poznawanie historii, w tym także historii miasta.
Podróże małe i duże.
A dziś tak naprawdę kontynuacja naszej podróży historycznej po cmentarzach przy ulicy Lipowej. Ale są takie punkty, które zresztą znajdują się tuż po przekroczeniu bram cmentarza. Wystarczy wykonać kilka kroków, przy których rzeczywiście i każdy przewodnik zaprowadza swoich turystów, ale też i wielu z nas nie mija tych nagrobków, także ze względu na to, że mają oznaczone tabliczki właśnie związane z historią i osób, i miejsc, i samego Lublina.
To jest taki punkt obowiązkowy, postać niezwykła, pierwowzór z powieści Lalka Bolesława Prusa, postać jak najbardziej autentyczna.
Czy wiedzą Państwo, przy jakim grobie teraz się zatrzymaliśmy? Przy czyim? 801 50 10 22, a także oczywiście podróże@radiolublin.pl. Na razie nic jeszcze nie podpowiadamy, ale ja wiem, że Państwo z pewnością doskonale znają i tę osobę, i tę postać literacką, a także jej nagrobek. O kogo chodzi? O to pytamy. A skoro już jesteśmy przy literaturze pięknej, to w takim razie nasza przewodniczka, pani Barbara Klimczak, zaprowadzi nas do kolejnego nagrobka z niezwykłym, przepięknym popiersiem. Zresztą po wpisaniu imienia i nazwiska tegoż twórcy literatury od razu Państwo zobaczą, że to jest chyba jeden z najbardziej wiernych wizerunków pisarza.
Wspominałam o tym popiersiu portretowym, prawda, przy okazji nagrobek doktora Żylińskiego. Natomiast no, tutaj jest też rzeźba, która jest autorstwa Ludwika Pyrowicza, no też bardzo znanego rzeźbiarza warszawskiego, który miał swoją pracownię i był nauczycielem pokolenia naprawdę bardzo wielu znanych rzeźbiarzy, chociażby Konstantego Laszczki. I on wyrzeźbił to popiersie, które, jak mówiła Maria Rojnikierowa, autorka takiego przewodnika z początku XX wieku, no bardzo wiernie przedstawia rysy pisarza. No najprawdopodobniej wiedziała, co mówi, bo ona żyła w tym samym czasie, prawda? Bo nawet jeżeli Państwo skorzystali z internetu, no jedyny wizerunek pisarza to jest właśnie przedstawiony ten nagrobek i ta rzeźba. I ta rzeźba umieszczona jest w takim rodzaju kapliczki eklektycznej. No przepięknej, ta kapliczka wykonana była w zakładzie kamieniarskim Adolfa Saturnina Timego. To był jeden z najbardziej popularnych takich zakładów kamieniarskich w XIX wieku w Lublinie. On też zatrudniał tam wielu znanych rzeźbiarzy. I no właściwie dzięki temu, że tutaj już jest ten szlak i tablice, które upamiętniają te znane postaci, no niestety bardzo wiele osób, no jedynie po tym, że jest tutaj pióro, gałązka laurowa, no może kojarzyło te atrybuty pisarskie. Pisarz, który w okresie, w którym żył, no był niezmiernie popularny i bardzo płodny. No dzisiaj to jest praktycznie postać zapomniana. To był pisarz, który napisał wiele powieści, nowel, tam przede wszystkim poruszał takie tematy z życia małych miasteczek, przedmieści, zwłaszcza tych żydowskich. On pochodził z Lublina, podobnie jak jego żona Karolina z Piaseckich, która też się literaturą zajmowała. I po prostu on już tutaj jako taki młody człowiek był bardzo zainteresowany i tą kulturą, i religią, takim folklorem żydowskim już tu w Lublinie. I jest opowiadanie Cud na Kirkucie, które jest dokładnie związane z tą historią taką Żydów w Lublinie. Natomiast swoje życie już takie zawodowe, można powiedzieć, on dorosłe związał z Warszawą. Tam pisał w bardzo wielu czasopismach artykuły, był tłumaczem z francuskiego, pisał takie artykuły satyryczne. Jak mówię, był naprawdę bardzo popularnym i bardzo płodnym autorem, ale sam o sobie mówił, że bycie na czasie nie znaczyło byciem na pieniądzach. No robił to po prostu, żeby się utrzymać. Bardzo możliwe, że z tego przepracowania, no może między innymi, zachorował na gruźlicę i umarł w Otwocku. Ale życzeniem jego właśnie było to, żeby tutaj był pochowany w Lublinie. Natomiast no, to miało być naprawdę bardzo duże wydarzenie, ten pogrzeb. No dzisiaj trudno nam, jak mówię, uwierzyć, niemniej jednak warto zawsze o panu Trzaniawskim pamiętać. No a sam nagrobek, przyznacie panie, naprawdę niezwykły, prawda? I to, jak mówiła Maria Ronikierowa, bardzo wiernie oddane są rysy pisarza.
I drodzy Państwo, jeżeli nie mają Państwo teraz szansy przespacerować się właśnie przy cmentarzach przy ulicy Lipowej, to akurat część rzymskokatolicka, jeśli chodzi o nagrobek Trzaniawskiego, to wystarczy właśnie w internecie zerknąć i tam między innymi sam nagrobek, jak i to popiersie portretowe znajdą Państwo. A teraz zatrzymajmy się przy grobie rodziny Wołowskich.
Koniecznie też zatrzymajmy się i kolejna postać, koniecznie słów kilka, może sama bohaterka też no, nie spoczywa tutaj. Tu pochowani są rodzice Kazimiery Wołowskiej. Też niebagatelny wpływ na jej losy, bardzo religijna rodzina miała. A Kazimiera Wołowska, która wstępuje do zakonu i w czasie II wojny światowej była przełożoną zgromadzenia sióstr niepokalanek i takiego domu tego zgromadzenia w Słonimiu. To jest na terenie dzisiejszej Białorusi. Ona wstępując do zakonu przyjęła imię siostra Maria od Jezusa. I to też są wydarzenia bardzo dramatyczne związane z II wojną światową. Kiedy wybuchła wojna, było wielu potrzebujących. Siostry pomagały ubogim dzieciom, ale tam również w Słonimiu było getto, które było likwidowane i pomagały również Żydom. I oczywiście no, to był ten powód aresztowania siostry Marty od Jezusa i no, skazania jej na karę śmierci. Tam wraz z nią zginęła jeszcze jedna siostra i taki ksiądz Szarek jezuita. Miejscem, w którym stracili życie, była taka góra Pietra Lewicka. To było miejsce, w którym wykonywano egzekucje. Straszne miejsce, w którym kilkaset osób zginęło. A siostra Marta od Jezusa w 99 roku, w czasie wizyty Jana Pawła II, została beatyfikowana. Ona znajduje się wśród 108 świętych męczenników, którzy swoje życie stracili w czasie II wojny światowej. I dodam też, że portret siostry znajduje się w archikatedrze. Oczywiście tablica krakowskie, na krakowskim przedmieściu dzisiejsza Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, tam w Bocznej, tak to był ten dom rodzinny państwa Wołowskich.
A skoro już tak blisko jesteśmy świętych, no to coraz bliżej nam po prostu do kościoła.
A przed nami, proszę Państwa, kościół, dawna kaplica. I chciałam zwrócić uwagę też na osobę fundatora. Michał Leszczyński, ksiądz Michał Leszczyński, który był nauczycielem, odbył służbę wojskową. Ja zapraszam, może sobie spacerujmy. Odbył służbę wojskową i po śmierci małżonki wstąpił do seminarium. I tutaj w Lublinie doszedł do funkcji przy kanonika, przy katedrze lubelskiej. To był jednocześnie taki wielki filantrop, ponieważ z jednej strony on ufundował kaplicę, tylko zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o kaplicę, to były, proszę Państwa, właściwie dzisiejsze tylko prezbiterium. Ten kościół i wygląd jego to jest przełom 80-tych, 90-tych lat XX wieku przebudowa. Niemniej jednak był fundatorem tej kaplicy, ale również ufundował na przykład dom dla samotnych wdów, który takich biednych samotnych wdów, który znajdował się na Piaskach. I tutaj będziemy miały okazję zwrócić uwagę na płytę, taką oryginalną płytę z grobu Michała Leszczyńskiego, która wmurowana jest w ścianę naszego kościoła. Przed nami nagrobek No i kolejny dowód na to, że jest to galeria sztuki na wolnym powietrzu. Przepiękna płaskorzeźba, nagrobek dwójki kilkuletnich dzieci, a sama płaskorzeźba przedstawia no, takie przytulone dzieci aniołki, które no, są zadumane, a te szaty dają takie wyobrażenie płynnego ruchu, te szaty, które się rozwiewają. I oczywiście przepiękne takie ten element spadających z cokołu kwiatów dodaje jeszcze takiego dodatkowego uroku. No jak mówię, to jest jeden z też z ważnych autorów, Andrzej Pruszyński, którzy tutaj wykonali, z jego warsztatu tutaj znajduje się nagrobek. Andrzej Pruszyński również był autorem wielu nagrobków, nie tylko na cmentarzu katolickim w Warszawie, ale chciałam tutaj podkreślić, bo to jest chyba też najbardziej znana tak dla wszystkich mieszkańców, no niekoniecznie Warszawy, rzeźba Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża w Warszawie. Tego Chrystusa, który niesie krzyż, to było takie naprawdę bardzo wymowne w czasie powstania, kiedy był kościół zrujnowany, Chrystus, ta rzeźba upadła i tak wskazywał niebo, Andrzej Pruszyński. Ja tylko jeszcze dodam, bo to jest autor projektu, ale ten, który teraz się znajduje, ponieważ pierwszy ten krzyż przed kościołem Świętego Krzyża, ta rzeźba, była wykonana z cementu, materiału, który był nietrwały i on był bardzo często, on się po prostu niszczał. I tam też przeprowadzono taką zrzutkę, składkę społeczną. Oczywiście odbudować tego Chrystusa i krzyż tylko z takiego no, bardziej trwałego materiału. I on jest wykonany z brązu. Artysta, który go wykonał, no już sygnował własnym nazwiskiem. Niemniej jednak to jest wzór. Oczywiście takie wszędzie informacje panie znajdziecie. A ten oryginalny też znajduje się w jednym z kościołów w powiecie częstochowskim. Ten projekt to jest właśnie autorstwo Andrzeja Pruszyńskiego, a u nas znajduje się tego autora. No naprawdę przepiękny taki pomnik dzieci, przytulonych dzieci aniołków.
A teraz oczywiście nie tyle piękny poprzez rzeźbę pomnik, ale piękny poprzez unieśmiertelnienie w lalce. Drodzy Państwo, o kogo chodzi? Ja wiem, że już teraz chyba zbyt wielu podpowiedzi nie potrzeba.
To jest taki punkt obowiązkowy, postać niezwykła, pierwowzór z powieści Lalka Bolesława Prusa, postać jak najbardziej autentyczna.
Jakiż to punkt obowiązkowy na cmentarzach przy ulicy Lipowej, gdzie wszyscy przewodnicy się zatrzymują, gdzie także ci, którzy przychodzą odwiedzać groby bliskich zmarłych, również przystają przy tych tabliczkach przewodnickich i wczytują się. A tam między innymi możemy przeczytać o tym, że okna nie tylko streszczały zasoby sklepu, ale jeszcze powinny były zwracać uwagę przechodniów bądź najmodniejszym towarem, bądź też pięknym ułożeniem, czyli figlem. Tych figli Prus wymienia wiele, bo to są mechaniczny niedźwiedź wdrapujący się na słup, piejący kogut, biegająca mysz, pociąg, cyrkowy pajac i kilka tańczących par przy dźwiękach muzyki, ale także ten słynny właśnie pajac pociągany ku uciesze wszystkich przechodniów po to, żeby wprawiać w ruch jego nogi i ramiona. Państwo piszą, że chodzi o Jana Nepomucena Mincla, który podobno znał Prusa, a Prus znał jego i jego sklep.
To jest taki punkt obowiązkowy, postać niezwykła, pierwowzór z powieści Lalka Bolesława Prusa, kupiec Jan Mincel, jak się okazuje, postać jak najbardziej autentyczna. Ja to tak lubię od tego zacząć, Niemiec, katolik, który przybył z Czech. Tutaj właściciel sklepu przy krakowskim przedmieściu 6, no dzisiejszej tej ulicy, sklepu powiedzmy kolonialnego, w którym handlował wyrobami korzennymi, to jak wiemy był jeden z najbogatszych kupców w mieście. Ten sklep, o którym zawsze pamiętamy, nie jedyne źródło dochodów pana Jana, bo on również obracał papierami wartościowymi, miał również dochody z takiej bardzo popularnej losowej loterii, która wówczas była popularna w Królestwie Polskim, także naprawdę niezwykle zamożny człowiek i jak najbardziej postać autentyczna. I jak wiemy, Bolesław Prus jako młody chłopiec, to jest ta część jego biografii, kiedy tu przebywa w Lublinie u swojej cioci Domiceli Olszewskiej na ulicy Olejnej. Ulica Olejna i krakowskie przedmieście, panie doskonale wiecie, no to jest bardzo blisko. Także jak wspominał, przybiegał tutaj, między innymi sprawunki dla cioci, tutaj kupował w sklepie Jana Mincla, no zawsze pod wrażeniem tego rumianego starca z tą siwą bródką i pajaca, tego kozaka, który z powieści Bolesława Prusa, także on osobiście, no z tą postacią się stykał. Ale jest też taka bardzo ciekawa historia, no troszkę anegdotyczna, związana z Bolesławem Prusem i cmentarzem. Bo jak wiemy, on tutaj przebywał jako chłopiec. A też na pewno Państwo wiecie, bo i spacerów jest mnóstwo z Bolesławem Prusem, że żywym był chłopcem, o pomysłach różnych, prawda? Także żywe srebro. I to był też historia, kiedy to jako młody chłopak miał tu się założyć z kolegami, że przyjdzie na cmentarz, no to będzie wyraz odwagi. Ten, kto przyjdzie na cmentarz, zapewne w nocy, no bo za dnia to żadna odwaga by nie była, ale żeby udowodnić, że tu był, miał się podpisać gdzieś na nagrobku. I no jest jedna z tych wersji, mówi o tym, jaka piękna wiewióreczka, że on przyszedł w nocy, podpisał się, ale obok jakiegoś wywrotowego hasła, po czym naprawdę miał mieć no, duże problemy. No jest dwie wersje, no, że za zbezczeszczenie miał odpowiadać, ale i ta wersja, że koło wywrotowego hasła i miał mieć właśnie takie problemy, z których oczywiście ciocia Domicela go wyciągnęła nie po raz pierwszy, bo ona naprawdę bardzo często Aleksandra Młodego z różnych opresji wyciągała. Także historia jest jego tutaj związana, jego takiego żywiołowego charakteru. Natomiast w tym nagrobku spoczywa Jan Mincel, kupiec, jego małżonka i czterech synów. A to, że możemy go podziwiać w tak pięknej formie, to też jest już wkład Lubelskie Przedsiębiorstwo Ciepłownictwa. Bo jak mówię, no przede wszystkim to jest kwesta, ale też tutaj są działania podejmowane, aby no, działali sponsorzy, dawali środki, bo to są naprawdę niemałe środki, aby nagrobki odnawiać. A ten jest, no wszystkie są szczególne. Uwierzcie mi Pani, że lublinianie, ale też osoby, które przyjeżdżają, wielbiciele twórczości Bolesława Prusa, bardzo często tutaj, jeżeli chodzi o ten nagrobek, no tutaj odwiedzany jest przez bardzo wielu przybyłych do Lublina gości.
Proszę się przyznać, drodzy Państwo, kto wczoraj uczestniczył w zaduszkach z panem Prusem? Tym spacerem po cmentarzu właśnie przy ulicy Lipowej, gdzie można było zatrzymywać się tak naprawdę przy wszystkich nagrobkach i nazwiskach związanych z twórczością pisarza i z jego życiem tutaj w Lublinie. Drodzy Państwo, to wyjątkowy czas. Czas, kiedy możemy naprawdę w spokoju i w zadumie powędrować po cmentarzach przy ulicy Lipowej. Przed nami takie przenikanie ludzi, kultur, a nawet granic cmentarzy. Ale to za chwilkę.
Podróże małe i duże.
A już za chwilę w części ewangelickiej cmentarza przy ulicy Lipowej zatrzymamy się m.in. przy tak znanych nagrobkach, znanych Lublinian, jak nazwiska, które z pewnością Państwo kojarzą, Lesław Paga, czy też Emil Plage, czy Karol Rudolf Wetter. To takie najbardziej znane nazwiska, ale zanim to jeszcze powrót do części cmentarza prawosławnego, a to ze względu na to, że tak naprawdę właśnie tutaj, na cmentarzach przy ulicy Lipowej, możemy zaobserwować to niesamowite przenikanie się ludzi, kultur, a także nawet granic, takich przysłowiowych granic tych cmentarzy.
Drogie Panie, gdybyśmy tak naprawdę chciały wejść na teren cmentarza prawosławnego, to powinniśmy wejść, przekroczyć bramę. Brama 1903 rok. Grigorij Artynow, nie dodałam, bo to jest ten sam architekt, który był architektem cerkwi pod wezwaniem niewiast niechcących wolności do grobu Chrystusa. To jest tyle postaci, tyle historii, że po prostu na dzisiejszy spacer wybrałam kilka. No właśnie, i to jest tak naprawdę niesamowite miejsce związane z historią miasta. Natomiast to też chciałam zwrócić uwagę, że mur... Tutaj, kiedy odbył się remont, powrócono do takiego historycznego muru, bo tutaj on oddzielał administracyjnie, powiedzmy, cmentarze. Był taki czas, że była trawnik oddzielał tylko. W tej chwili, kiedy ten mur nowy powstał, to wykorzystano go jako, też warto podkreślić, kolumbarium. Prawda? To jest inicjatywa takiego stowarzyszenia zwolenników kremacji. I oczywiście, proszę zwrócić uwagę, bo to jest na terenie tak zwanego nowego cmentarza ewangelickiego, kolumbarium według projektu pani Jadwigi Jamiołkowskiej. Bardzo ciekawie jest, prawda? Wkomponowane. I ja zwracam uwagę, bo to jest pierwsze w Lublinie i pierwsze w województwie. I też świadczy o jakimś przyłamywaniu barier, prawda, przez ewangelików. No to jest taki piękny też przykład. To była bardzo mała społeczność, ale z czasem też to było niewystarczające i dokupiono kolejny grunt, na tak zwany nowy cmentarz. No dzisiaj jak szłyśmy, no to praktycznie on trochę no ten historyczny walor zatracił. Tam już są groby i współczesne, i nie zawsze ewangelickie. Stąd tutaj może na tej starej części. I też zawsze zwracam uwagę, groby oficerów rosyjskich, mundury, cyrylica. Wyznania protestanckiego z Łotwy, z Estonii, prawda? Ale też należy pamiętać, że zanim cmentarz powstał ten prawosławny, to też mieli tutaj swój obszar, na którym mogli dokonywać pochówków. To jest też z tym związane, ale też wchodząc oczywiście w groby, na których są napisy wykonane cyrylicą. Natomiast mówimy ewangelicy lubelscy i od razu, drogie panie, no co mamy, jakie skojarzenia? Kupcy, handlowcy, przemysłowcy, prawda? To ludzie, którzy no te podwaliny, powiedzmy, tego kapitalizmu w Lublinie tworzyli. Ale sam cmentarz to było pół morgi, ponieważ to była społeczność naprawdę niewielka. Ja zapraszam, bo chciałabym, abyśmy troszeczkę wewnątrz weszły. Jak podają te statystyki nasze, przed I wojną światową ewangelicy stanowili tylko 2% społeczności Lublina, ale mieli w swoich rękach 60% kapitału miasta. Także no też świadczy, jak mówię, jeżeli byli filantropami, no też, że tak powiem, środki odpowiednie mieli. Ale to też ludzie, którzy tu przyjeżdżali i nie zawsze, oni czasami mnożyli te fortuny, ale przyjeżdżali jako biedni ludzie, którzy mieli pomysł, prawda? To nie było, że to komuś spadało to wszystko tak z nieba. I trzeba bardzo, tak, że to jest też takie bardzo ciekawe. I tutaj do czego zmierzam? Do nagrobka Adolfa Frick. Tutaj jest też taki bardzo ładny nagrobek Adolfa Fricka. Mało kiedy się zdarzało, że ktoś przyjeżdżał z ogromną fortuną. To był pomysł i też zawsze podkreślam, wszystko to miało miejsce w gubernialnym Lublinie. Administracja była rosyjska, też mieli dogodne warunki, była duża ściągalność podatków, miasto naprawdę się rozwijało. Do czego zmierzam? To też wymagało bardzo często tego, aby ci przyszli przemysłowcy, aby rozwinąć pomysł, czy rozwinąć swój biznes, mówiąc współcześnie, brali kredyty, prawda? Adolf Frick to jest ta postać, która była pomysłodawcą Kasy Przemysłowców Lubelskich. Tu chodzi o instytucję, która udzielała nisko oprocentowanych kredytów, ale również o budynek, ten piękny przy Placu Litewskim, prawda? Dzisiejszy Grand Hotel, może w ten sposób powiem. Także to jest pomysłodawca zarówno kasy, jak i pomysłodawca tego obiektu, gdzie kasa się znajdowała. Ale również pomysłodawca kasy Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. A to towarzystwo z kolei udzielało kredytów hipotecznych. Także kredyt hipoteczny to nie jest wymysł już naszych czasów, takich współczesnych, bo też pod zastaw, no aby jakiś interes rozwinąć, brano pożyczki. Jak również pomysłodawca budowy Teatru Lubelskiego, czy miejskiego, czyli dzisiejszego teatru. Społeczność, jak mówię, taka trochę hermetyczna, tak się wydaje, ale oni byli zorganizowani wokół swojej parafii, wokół kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej. I zawsze bardzo ważną postacią, no to był proboszcz, który tą parafią kierował, który te swoje owieczki jakoś tak przygarniał. To byli ludzie bardzo tacy ze sobą, prawda, zżyci. Takie mamy zawsze wrażenie. No mówię, nie była to duża społeczność. Natomiast ksiądz Karol Jonszer, który był nauczycielem gimnazjum lubelskiego, również działał w Towarzystwie Dobroczynności, ale był tutaj proboszczem. Mimo że zmarł w Łodzi, on chciał być pochowany w Lublinie, a no trudno się dziwić, bo on tutaj był proboszczem 46 lat. Czyli i on, i społeczność no musiała się bardzo z tym człowiekiem zżyć, prawda?
To wszystko prawda. Taką prawdę historyczną prezentuje nam pani Barbara Klimczak, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą oczywiście w Lublinie, tego oddziału lubelskiego, a skoro lubelski oddział, no to wiadomo, że lubelscy także ewangelicy. O browarnikach wiemy bardzo dużo, jak zaznaczała nasza przewodniczka podczas spaceru, ale to nie znaczy, że wiemy tutaj wszystko. Więc zanim jeszcze do tych słynnych feterów podejdziemy, jeszcze zupełnie inne nazwisko. Nazwisko, które naszej przewodniczce kojarzy się z ogromną ilością słodyczy.
Jeżeli chodzi o przemysł czy browary, no jest to powszechnie znane, choć słówko przypomnimy. Jest to moja ulubiona rodzina, najsłodsza, jak zawsze mówię, rodzina Semadenich. Dlatego pozwolę sobie chwilę tutaj słów kilka na temat tej rodziny, która przybyła to jest rodzina, która ma korzenie szwajcarskie. Kacper Semadeni to był protoplasta tej rodziny. On również miał 7 synów. Trochę żartowano, że ci synowie to nie mają ochoty do nauki, dlatego zostali cukiernikami. Ale jak wiemy, no żeby zostać dobrym cukiernikiem, to też nie spada ta wiedza, to ogromna praktyka, prawda? A ojciec był również nauczycielem i chyba niezłym nauczycielem, bo wiecie panie, on uczył Bliklego. Kolejną sam w Warszawie, bo ojciec pozostał w Warszawie, synowie rozjechali się do innych miast. Jeden z synów, Andrzej, przyjechał do Lublina. Także Blikle to była marka. Trzeba przyznać, no Blikle, każdy wie, o jaką markę chodzi, prawda? Lata minęły i wiemy, prawda, jakie wyroby. Andrzej założył zakład cukierniczy na ulicy Królewskiej, a synowie na rogu krakowskiego Przedmieścia i Poczętkowskiej. Zakład niezwykły, bardzo elegancki, tam była taka oszklona witryna, takie blaty bardzo eleganckie, wykonane z takich szlachetnych materiałów. Miejsce niezwykłe, bo centrum miasta i to miejsce było zawsze takim miejscem, gdzie te najbardziej znane osoby, które przyjeżdżały do Lublina, się spotykały. No, czytamy wspomnienia Żeromskiego czy Czechowicza później, mimo że już zakład nie nazywał się, że nie należał do Semadenich, no że gdzie się spotyka z kimś u Semadenich w Lublinie. No miejsce było takie bardzo, bardzo znane. Oczywiście cukiernia to są wspaniałe ciasta, no nie, te wspaniałe wyroby, ale to też jest ten profesjonalizm taki tej rodziny i szwajcarski ten, taki, taka dokładność szwajcarska, ponieważ już Kacper wprowadził w swoim zakładzie po pierwsze fartuchy, które nie miały kieszeni. On chciał oduczyć swoich pracowników złych nawyków, aby trzymali ręce w kieszeni. On tam zapraszał również co 2 tygodnie fryzjera, bo dbał o schludność i wygląd pracowników, prawda, odpowiedni. I ci pracownicy na pewno musieli mieć niezwykłe zdolności manualne, nosząc te takie piętrowe, jak tam czytamy we wspomnieniach, tace z tymi ciastami, no które, jak wiemy, no ale to powtarzamy, podawali gościom szczypcami, bo to był ten patent właśnie rodziny Semadenich. No i tutaj może już skrócę, ale ten zakład był przekazywany kolejnym następcom. Rodzina była bardzo mobilna i rodzina ma to do siebie, że w tej rodzinie bardzo często się imiona powtarzały. Tam Andrzej i Kacper występuje bardzo często, ale jeden z potomków rodziny, Kacper Teodor, który miał wyjątkowo inne imię, oczywiście zajmował się też takim entuzjastą fotografii. I też zachowały się te zdjęcia, które on wykonywał, które były zamieszczane na fotografiach, na pocztówkach. Jedna z tych pocztówek przedstawia zakład Semadeniego. No to jest takimi ogromnymi literami napisane Semadeni. I jak mówię, no na pewno oni byli tymi pierwszymi, którzy tutaj wprowadzili taki nowoczesny marketing. No bo taką reklamę stworzyć, żeby wszyscy, kto przyjeżdża, czy gdziekolwiek, dostać kartkę z Lublina, a dostaje z cukiernią z nazwą Semadeniego. No to takie miejsce, jak się już przyjedzie, no trzeba koniecznie odwiedzić. Sam zakład w 1916 roku sprzedała wdowa po ostatnim właścicielu, która miała urocze takie imię Amelia. I pani Amelia mieszkała nad zakładem, który mieścił się róg Poczętkowskiej i Krakowskiego Przedmieścia. Ona nad zakładem mieszkała aż do 1946 roku. A to już takie wiadomości są od rodziny Domańskich, ponieważ ten zakład został panu Ignacemu Domańskiemu sprzedany. I potomkowie rodziny Domańskich wspominali, że pani Maria nigdy nie pozbyła się obywatelstwa szwajcarskiego. Mówiła świetnie po francusku i niemiecku, a do tego zmierzam, że też są takie te przekazy, że po prostu w czasie II wojny światowej bardzo często pomagała w czasie łapanek. No dzięki temu, że tak dokładnie, świetnie posługiwała się niemieckim. Bardzo takie pozytywne i miłe słowa zawsze tam padały o ostatniej właścicielce, która do 1946 roku mieszkała. Zmarła 3 lata później w jednym z takich domów spokojnej starości w Szwajcarii, bo już chyba tak pod koniec życia opuściła Polskę. Oni byli twórcami korporacji międzynarodowej. W tylu miejscach zakład Jednakowe Stroje, nawet podobno ta muzyka Walce, prawda, ten sam asortyment, także bardzo nowoczesny biznes i ten marketing, prawda, także pomysły niezwykłe, z których później na pewno inni czerpali.
Wędrujemy, spacerujemy i tak oto, drodzy Państwo, od słodyczy aż po maszyny rolnicze. Fabryka maszyn rolniczych i odlewnia żelaza Wacława Morica w Lublinie.
Tutaj, proszę Państwa, również jeżeli chodzi o nagrobki, to jak widzicie Państwo, no część współczesnych, a z tych historycznych, one również nie różnią się plastyką. Czy to będą ścięte drzewa, czy kolumny, które no wręcz siłę kosmosu symbolizowały, prawda? A te ścięte to też były symbolem po prostu śmierci. Także jeżeli chodzi o plastykę, one również, no i te symbole znajdują się bardzo podobne jak na cmentarzu rzymskokatolickim. Ta część starego cmentarza ewangelickiego, to proszę zwrócić uwagę nawet na tabliczki. To jest po prostu krok po kroku nazwisko znane, nazwisko, które wpisało się w historię miasta. To są przedsiębiorcy, którzy byli twórcami przemysłu maszyn rolniczych, przemysłu, ale też twórcy aptek, prawda? Tutaj chociażby Robert Moritz, ja tylko początek. To jest, przyjeżdża i zakłada spółkę z McLeodem Scottem. To się tak zaczyna. Przyjmuje potem syn Wacław, już wykształcony w Berlinie, po praktykach u Cegielskiego, wprowadza maszyny parowe. No trzeba oczywiście miejsce zmienić, bo to jest krakowskie przedmieście. Dzisiejsza Gala, tam przenosi. No to jest naprawdę niezwykły zakład. Mockarnie, sieczkarnie, tam zatrudnia się naprawdę bardzo wiele osób. Tam jest i odlewnia, kuźnia. To jest, czytamy w źródłach, nawet boisko piłkarskie dla pracowników. No naprawdę firma imponująca. I oczywiście kryzys i pierwsza wojna i druga, tutaj w pewne kłopoty rodzina wpada w czasie drugiej wojny, przede wszystkim pod nadzór niemiecki. No i oczywiście, może tak powiem, po wojnie, 47 rok, upaństwowiona, połączona z inną rodziną znanego przemysłowca Mieczysława Wolskiego. I tutaj to była podstawa już powojennych zakładów, lubelskich zakładów maszyn i narzędzi rolniczych. Prawda? Potem to był Agromet i dzisiejsza Sipma.
I tak oto historia zatacza krok, ale dziedzictwo tak naprawdę ewangelików, przedsiębiorców, którzy w Lublinie i dla Lublina tak wiele zrobili, pozostaje. Wierzymy, że nie tylko przy tych nagrobkach ich wspominamy, ale także wędrując chociażby szlakiem przemysłowym, a na taki szlak przewodnicki też jak najbardziej zapraszają nas przewodnicy z Lublina. Wędrujemy tym razem po tej ewangelickiej części cmentarzy przy ulicy Lipowej, a tam zaskoczenie. Zanim do tej najsłynniejszej rodziny Weterów podejdziemy, na początek jeszcze ci, którzy prowadzili aptekę w Lublinie. A w tej aptece, o dziwo, można było również zakupić kefir. Prawda? Jakie to teraz współczesne? Przecież to naturalny probiotyk dla naszego organizmu.
Bo mówimy zawsze o browarnikach, a to z kolei właściciele apteki przyjechali w połowie XIX wieku z Warszawy. I oni byli współwłaścicielami, z czasem właścicielami jednej z takich najbardziej popularnych, największych aptek przy hotelu europejskim. I tu też, jak czytamy z informacji, wspomnień jednego z potomków, bo możemy wysłuchać ich też w internecie, to była bardzo nowoczesna apteka, oni mieli też własne laboratorium, suszarnię ziół, tam wytwarzali syropy. No i też, to też dużo mówi o Lublinie tamtych czasów i w ogóle może tutaj Królestwie Polskim. Kefir i woda mineralna to były również te produkty, które można było nabyć w aptece, to co tu jest zawsze podkreślane. Natomiast 1950 rok ona również została upaństwowiona.
A teraz już stajemy przed nagrobkiem, na którym taka oto inskrypcja. Przemysłowiec i obywatel miasta Lublina, Emil Plage.
Emil Plage to, proszę Państwa, przemysłowiec, ale jak wiemy już tu, no właściwie to jest takie nazwisko, które z nazwiskiem Laśkiewicz występuje nierozerwalnie. Ale zaczęła się historia jeszcze ojciec pana Emila, taki warsztat kotlarski na ulicy Miedzianej, to jest boczna Bernardyńskiej, mały taki zakład kotlarski. On się też bardzo ładnie rozwijał i z czasem odkupił syn, właśnie Emil Plage. Około 1900 roku wchodzi w spółkę z Teofilem Laśkiewiczem, no i oni już naprawdę zaczynają produkować wyposażenie dla przemysłu spożywczego, jakieś kotły parowe, wyposażenie gorzelni, browarów, ale ten sprzęt jest naprawdę wysokiej jakości, zdobywają medale na takich targach przemysłowych i bardzo duży zbyt ma głównie na wschodzie. Po śmierci pana Emila Plagego, mimo że on już umiera, to nadal ta firma pod szyldem działa, Plage Laśkiewicz. No i to jest ta firma, która po I wojnie światowej, zmieniając oczywiście lokalizację, czyli na boczną dzisiejszych Męczenników, Majdanka, ulicę Wrońską, tam mamy do dzisiaj te hangary, prawda? I tam się rozpoczyna ten początek, historia lubelskiej awiacji. Początkowo dość niefortunna, jak zapewne panie też czytały nasze ulubione kryminały, jak mówiono o tych Alsando latające trumny. Ale no, potem też i pana Rudlickiego zatrudniono, także te samoloty produkowane były i dla wojska, i samoloty sportowe. Lata 30. kryzys. Skończyły się zamówienia rządowe, które no przede wszystkim tę fabrykę też bardzo utrzymywały i stało się tak, że została splajtowała po prostu ta fabryka. Upaństwowiona została, przejęło ją państwo pod nazwą Lubelskie Zakłady Samolotowe. Lubelska Wytwórnia Samolotów. Mówię o tym, na czas II wojny światowej oczywiście produkcja była przerwana i tam wydarzenia miały miejsce bardzo tragiczne. Natomiast fachowcy, którzy byli zatrudnieni w tejże fabryce przedwojennej, oni stanowili po wojnie załogę tworzącego się 10 kilometrów dalej WSK Świdnik. I tak sobie tak tłumaczę, że ta mała uliczka miedziana, jak to się historia toczy, prawda, zupełnie miasto, powstało zakład, ale jednak coś w tym jest. I oczywiście, proszę pani, no chyba ta najbardziej znana rodzina. Wszyscy wiemy, znamy Feterów, ale koniecznie słów kilka. Już byłyśmy przy tym takiej mogile, tam się znajdowały te prochy z kościoła właśnie świętego Kazimierza i tych zabudowań, które zakupił w 1844 roku Karol Feter. Tutaj jako młody 25-letni chłopak, ale na Lubelszczyznę to on przyjechał w Zawieprzycach, otworzył taką fabrykę wódek i porteru. Potem tutaj przyjeżdża, kupuje ku trochę niezadowoleniu mieszkańców. Z jednej strony no to były zabudowania, które służyły celom religijnym. Podkreślamy zawsze, że już dawno nie służyły, ale jednak no tamta tradycja. Ale były też zastrzeżenia, bo on 3000 rubli za to zapłacił, że to jest za mała cena, bo to były duże, tam były ogrody, no były takie wątpliwości. Wrócę do tej kwoty jeszcze. No więc te 3000 miały być taką bardzo małą. No tutaj bardzo możliwe, że mieszkańcy mieli prawo i takie mieli zastrzeżenia. Natomiast jak wiemy, założył browar, wspaniale się rozwijał, pomnażali jego dzieło, synowie, to była i słodownia, i gorzelnia, no to po prostu był ogromny interes, prawda? I już pan Karol zaczął działania te takie filantropijne, działał na rzecz dobroczynności. Znane są też te historie, że w swoim kantorku miał taką skarbonkę i każdy interesant, no zawsze musiał tam też grosik wrzucić, który do niego przychodził. A żona Charlotta opiekowała się salami chorych, salami sierot. Także oni już rozwijając ten biznes browarniczy, jednocześnie zaczęli działać na tym polu filantropijnym. I synowie przejmują browar, rozbudowują go. Tam też te maszyny parowe są zastosowane i jednocześnie działają, oczywiście, jeżeli chodzi o no tutaj pomoc potrzebującym. Oczywiście znamy to dzieło, prawda, którym jest przede wszystkim szkoła, do dzisiaj, z której korzystają uczniowie, która powstała jako 7-letnia szkoła handlowa. Pierwsza taka szkoła z językiem polskim w Królestwie Polskim, na którą dał zezwolenie car, która nosi imię braci Feterów od 1916 roku. Ale tam również było ufundowane stypendium dla niezamożnych uczniów bez względu na wyznanie, które mogli uzyskać. Także to jest naprawdę bardzo ładny gest. A zmierzam do tego, bo mnie to zawsze tak porusza, kiedy no, czytam, że syn August, syn Karola, ufundował również, oczywiście przekazał sumy na cele dobroczynne, ale przekazał też na takie imienne książeczki pracowników i współpracowników browaru 3000 rubli. Tak sobie żartuję, że może przekazał te pieniądze. Tutaj były wielkie zastrzeżenia. I on rozpisał, to jest też piękny gest, w jakiś sposób nauka oszczędności, prawda? Ale pracownikom to dał. Pracownikom rozłożył te pieniądze wszystkim, czy współpracownikom. To też takie bardzo ciekawe. I oczywiście szpital, który przez lata służył jako szpital dziecięcy, chyba w tej chwili to już jest oczywiście na cele służby zdrowia, ale nie wiem, czy tam są już dzieci, ale w każdym razie Lublin korzysta do dzisiaj, prawda? Ten szpital, który był przez braci, tylko ja sobie koniecznie pozwolę, bo bym nie była sobą. Ten szpital był wspaniały, tylko drogie panie, wiemy i dzisiaj, są czasami informacje, że gdzieś powstał nowy, wspaniały szpital, pięknie wyposażony, w którym nie ma kto leczyć. No i sam szpital to jest budynek. Ja muszę koniecznie powiedzieć, bo wtedy do Lublina przyjeżdża Paweł Jankowski, niezwykła postać. On się dowiaduje, że w Lublinie właśnie filantropi, browarnicy otwierają szpital dziecięcy i on tu podejmuje pracę jako ordynator chirurgii dziecięcej. A tutaj zupełnie trafia również no, w związku ze swoją działalnością w PPS-ie. Musi Warszawę opuścić jako karę. i tutaj wybiera Lublin z ogromną dla nas, no naprawdę na przyszłość, no, to tylko procentowało, bo dodam, że państwo jankowscy byli rodzicami Danuty Magierskiej i tu się rozpocząć właściwie mogłaby kolejna, naprawdę niezwykła historia, te postaci się naprawdę wspaniale łączą i tutaj też przypomnę tylko o tych pięknych słowach w prasie po śmierci rodziny Feterów, że oni dorobili się tego majątku, ale krajowcom dawali pracę, co było bardzo ważne, prawda? Oni tutaj tworzyli fortunę, ale też była ta praca, którą dawali mieszkańcom. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Augusta, nie lubił rozgłosu, cicho świadczył wiele. Bardzo mi się to podobało. A drogie panie, kończę spacer w miejscu, w którym rozpoczęłyśmy. To jest miejsce niezwykłe. To jest mur, który stoi na granicy dwóch cmentarzy, ewangelickiego i katolickiego. I dla mnie to jest niezwykły przykład ekumenizmu, no taki ewenement kulturowy, jak można stworzyć mur, który nie dzielił, tylko łączył, a można. Małżeństwa dwuwyznaniowe, prawda, które spędziły swoje życie, kochali się całe życie i zawsze chcieli być razem. I można było to rozwiązać. Robiło się taki przerwę w tym murze i małżonek, który był ewangelikiem, spoczywał po stronie ewangelickiej, natomiast katolik po stronie katolickiej. Jest to naprawdę niezwykły przykład, jak mówię, taki ewenement kulturowy. No i to, że właściwie czasami wydaje się, że niemożliwe, zawsze można połączyć. I tymi słowami chciałabym zakończyć spacer. Bardzo panią podziękować za cierpliwość. To jest miejsce, w którym można spacerować bez końca i opowiadać historię ludzi, którzy są z Lublinem związani. Ja przy okazji zapraszam na kolejne spacery z cyklu Zakochaj się w Lublinie.
My również zapraszamy bardzo gorąco. Lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i spacery w cyklu Zakochaj się w Lublinie. A naszą przewodniczką była niezmordowana pani Barbara Klimczak. I tak jak państwo słyszeli, no dwa programy poświęciliśmy na cmentarze przy ulicy Lipowej i ciągle nam jeszcze mało. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję. Do usłyszenia.